trochę zmienimy porządek naszego wieczornego nabożeństwa. Zaczniemy po tych kilku pieśniach, których uwielbiliśmy Pana, w których też wyraziliśmy nasze nadzieje. Ostatnia pieśń to wróć, synu, wróć z daleka, więc też Boże pragnienia, byśmy powrócili do Niego, by ci, którzy się pogubili, ci, którzy gdzieś tam próbowali, a nie wyszło, śmiało wrócili. Zaczniemy od słowa i taki tytuł, który chciałbym temu nadać, tym rozważaniom, zresztą będą one nam towarzyszyć, przypuszczam, przez kilka co najmniej dni, to obietnica zwycięstwa. Takie obietnice cenimy sobie szczególnie. Takie obietnice są nam niezbędne do życia. Ci, którzy wierzą w zwycięstwo, ci, którzy mają taki charakter, nazwijmy to, bardziej optymistyczny, więcej osiągają, dalej zajdą i z pewnością jest im radośniej, lepiej, wręcz lepiej w życiu. Zmaganie się z czarnowictwem, zmaganie się z pesymizmem, zmaganie się z niewiarą, ciągłymi wątpliwościami, to trudne zmagania, czy konieczne, czy potrzebne. Wielu powie, że życie jest trudne. I samym uśmiechem, samymi dobrymi myślami nikt sobie z tym nie poradzi. Bóg poprowadził nas w ostatnich rozważaniach przez te zapewnienia, które Mojżesz zostawił swojemu ludowi. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Bóg, Pan was będzie z wami. Poprowadził nas przez te obietnice złożone również Jozuemu, następcy Mojżesza. Bądź mężny, bądź dzielny. Nie lękaj się, nie obawiaj się, nie rezygnuj. Pan będzie z tobą. I tak jak dzisiaj rano wzięliśmy sobie do serca tą historię z przejściem przez Jordan. Tą historię związaną z przejściem do zupełnie nowego etapu życia. Myślę, że wielu z was dziś rano, słuchając Bożych zapewnień, słuchając też tych historii, które miały potem miejsce, zostaliście zachęceni, zostaliście podbudowani. Ale czy tylko na tych naszych dobrych chęciach, na tym naszym podbudowaniu, na tych naszych tutaj ciągle powtarzanych dobrych słowach i obietnicach jesteśmy w stanie zbudować rzeczywistość? Tak jak powiedzieliśmy sobie, chcemy, by to miejsce było dla każdego z was początkiem wypełniania się, rzeczywistego wypełniania się, niemalże namacalnego wypełniania się wszystkich Bożych obietnic. Zachęciły mnie te słowa, które już czytałem i które chętnie jeszcze raz przytoczę, tego, że historie opisane w księdze Jozuego są nieraz bardzo szczegółowe, bardzo takie też trudne do rozważenia, czy tak, po co, na co. Boży plan dla Bożego ludu był bardzo, pozostaje bardzo precyzyjny, bardzo staranny. To nie jest na zasadzie, a jakoś to będzie, a jakoś się uda, a co ja się będę martwił. Przeczytam wam jeszcze raz te słowa, które mnie zainspirowały dzisiaj od rana. Właśnie ten temat podejmować je rano i teraz. 21 rozdział Księgi Jozuego. Od 43 wersetu. Pan przekazał więc Izraelowi całą tę ziemię zgodnie z przysięgą złożoną niegdyś ich ojcom. Izraelici posiedli ją i w niej zamieszkali. Pan dał im też wytchnienie od wszystkich, ze wszystkich stron. Dokładnie tak, jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi nikt, kto by był im przeciwny. Pan wydał im w ręce wszystkich ich wrogów. Nie zawiodło żadne słowo, żadnej z tych obietnic, z tych dobrych obietnic, które Pan złożył domowi Izraela. Spełniło się wszystko. Obietnica zwycięstwa, taki tytuł dzisiejszego słowa, oparta jest właśnie na tym, co wydarzyło się wówczas. Oparta jest też na tym, że wcześniej Mojżesz został uprzedzony, co się wydarzy po jego śmierci. Jak szybko, jak straszny, w jaki straszny sposób Boży lud porzuci swojego Boga, zaczną służyć innym Bogom, odwrócą się od przykazań, odwrócą się od tych wszystkich swoich zapewnień bohaterskich. My też chcemy służyć Bogu, a potem będą służyć zupełnie, zupełnie komuś innemu. Ale jedno było pewne, jedno było niezawodne. Bóg nigdy nie przestanie ich kochać. Bóg nigdy się od nich nie odwróci, mimo że oni odwrócą się od Niego. Możesz mieć wrażenie, że przy tobie już nie ma Boga. Możesz mieć wrażenie, że Bóg już całkowicie zrezygnował z ciebie, ale On nie zrezygnował. I wszystkie te historie, które tu przypominamy sobie, które zostały nam dane, zostały spisane dla nas ku naszemu podbudowaniu, naszemu zachęceniu, naszemu ostrzeżeniu, naszemu rozładowaniu. Wszystkie te historie są nam szczególnie, szczególnie bliskie, bo przechodzimy przez naprawdę, naprawdę trudne, naprawdę straszne kresy, etapy życia. Wielu z was mogłoby tutaj opowiedzieć takie dramaty, że no, włos się jeży na głowie. Wielu z was przeżyło tak trudne sytuacje, że nikt im nie zazdrości, nikt by nie chciał być na ich miejscu. A jednak Pan był przy was, był przy mnie. No to jesteśmy tu razem. W miejscu, gdzie rozbrzmiewa obietnica zwycięstwa. Mamy bagaż doświadczeń, mamy bagaż klęsk, mamy bagaż świadomości, do czego jesteśmy zdolni. Ale mamy też obietnicę, niezawodną obietnicę zwycięstwa. I może należałoby przygotować się do udziału w tym zwycięstwie. To się nie stanie samo, to się nie stanie na zasadzie jakichś automatyzmów. To się nie stanie też na zasadzie przypadkowego, korzystnego dla ciebie czy dla mnie zrządzenia losu, bo nie ma takiego Boga, który by się nazywał los. Nie ma takiej bogini, która by się nazywała bogini szczęścia. Czegoś takiego nie ma. Jest kochający cię Bóg, który daje ci obietnicę i mówi: bądź gotów, wejdź, podnieś się, wstań i wyruszaj. Czyń tak, jak mówi moje słowo, a przekonasz się, że wszystkie te obietnice są niezawodne. Wszystkie te dobre, piękne obietnice spełnią się na pewno. Co do jednej. Co do jednej. Wcześniej, zanim przeprawili się przez Jordan, wysłali do Jerycha swoich zwiadowców. Tą historię może omówimy sobie kiedy indziej, bo ona jeszcze o wielu innych rzeczach nam tutaj mówi, ale ci zwiadowcy, kiedy powrócili, cudem uratowali skórę, że tak powiem, kiedy powrócili, przekazali Jozuemu, starszym, tym, którzy odpowiadali za decyzje podejmowane w tym zgromadzeniu, przekazali prawdę o tym, jakie jest Jerycho. Jak potężne, jak niezdobyte. Robi wrażenie niezdobytego, nie do zdobycia. Już wcześniej, 40 lat wcześniej, zwiadowcy przerazili się tym, co zobaczyli. Nie wszyscy, ale większość. Na zdrowy ludzki rozum miasto nie do zdobycia. Przyszli zwiadowcy, weszli do środka, wyszli stamtąd. Okazało się, że kiedy jest z tobą Boża przychylność, możesz wejść do najlepiej strzeżonego wrogiego miejsca i wyjść stamtąd cało. Nie na zasadzie planu taktycznego czy twoich super zdolności, ale dzięki Bożej przychylności. Niemniej jednak opowiedzieli, jakie jest to miasto, jak wygląda, jak jest bronione, jaką potężną przeszkodę stanowi, by wejść do tej ziemi przez Boga przecież obiecanej. Niemniej jednak te wieści nie zatrzymały Bożego ludu. Lud przekroczył Jordan w 10 dniu pierwszego miesiąca. Pierwszym miejscem ich postoju po przeprawie przez Jordan było Gilgal, leżące na wschód od Jerycha. I stamtąd mieli wyruszyć do dalszych bojów. Byli już po drugiej stronie, zrobili ten krok, który im zajął 40 lat, zanim się wreszcie zdecydowali. Mnie to zajęło trochę dłużej, 46 lat. Są wśród nas tacy, co jeszcze dłużej się zastanawiali, zanim powiedzieli: tak, Boże, dobrze, Panie, idę, skoro Ty obiecałeś, że będziesz ze mną, że mnie nie porzucisz, że mnie nie opuścisz. Skoro dałeś mi tą cudowną obietnicę zwycięstwa, idę. Chcę wreszcie poznać w moim życiu smak zwycięstwa. Dość już mam tych udawanych zwycięstw. Ileż ja miałem takich radości, sukcesów, osiągnięć. Rozkoszowałem się, jaki ja tu jestem wspaniały. I co mi z tego zostało? Co mi z tego przyszło? Czym się mogę pochlubić z tamtym, pochwalić z tamtych lat? Ja też zapragnąłem poznać smak zwycięstwa. I dowiedziałem się, usłyszałem i uwierzyłem, że w Chrystusie zawsze zwyciężamy. Że z Chrystusem zdążam w stronę zwycięstwa, a nie w stronę klęski. Moja żona lubi czytać książki od końca. Zawsze mnie to bardzo złościło.
No to muszę wiedzieć.
Zawsze mnie to bardzo złościło, bo bardzo często akcja jest tak konstruowana, że człowiek z niecierpliwością oczekuje, co to będzie na końcu, jak się rozwiąże ta zagadka, jaki będzie końcowy wynik tych starań, zmagań i tak dalej, obojętnie jaki rodzaj to jest literatury. To jednak ciągle jakieś ta niepewność, emocja, oczekiwania sprawiają, że czyta się książki po nocach, że człowiek nie może oderwać. A Ilonka po prostu czyta jak jest na końcu, a potem już spokojnie może czytać. Jaki sens jest w takim razie? Ale tak pomyślałem sobie dzisiaj, że jesteśmy w takiej dobrej sytuacji. Znamy zwycięzcę. Znamy końcowy rezultat tych zmagań. I nawet jak wydają się nam one straszne, wydają się tak jak Jerycho, miastem nie do zdobycia, to przecież dziś już wiemy, jak ta sytuacja się zakończyła. Ba, wiemy nawet, jak zakończą się dzieje tego świata. Ostatnio na grupce albo wsłuchujemy się w kolejne rozdziały Księgi Objawienia, Księgi Apokalipsy. I nie jest to jakaś fascynacja horrorem, fascynacja wydarzeniami, które się w głowie nie mieszczą. Uświadamia nam to, jaka jest potęga zła, jaka jest potęga demonicznego świata, jaka jest potęga diabła, z jaką potęgą zmierzył się Chrystus i zwyciężył. Kiedy czytamy te straszne opisy, które mogłyby spędzić sen z powiedzeniem, jeżeli coś takiego ma przyjść na ten świat, to może Panie zabierz mnie stąd jak najszybciej, daj mi umrzeć już dzisiaj. Gdyby to jutro się miało zacząć dziać, to ja już dzisiaj rezygnuję, wypisuję się z tego wszystkiego. Takie zło chce zmusić cię do rezygnacji, do poddania się. Jakie zwycięstwo? Co za zwycięstwo? Kataklizm za kataklizmem, choroba za chorobą, trzęsienia ziemi. Co się tam dzieje? I nawet to mówienie bardzo dobrze, że to nie nasze się wali, to ich się wali. Nie ujmuje grozy tym wszystkim wydarzeniom. Bo tak straszne jest to zło, z którym sobie igramy. Zło, które często lekceważymy. Bawimy się z nim. A, tu jeden grzeszek, tu jeden kieliszek, a tu jeden papierosek, a co za problem. Dziadziuś pali, ciocia pali, babcia pali. I tacy słodcy są, tacy dobrzy. Nic się złego nie dzieje. Ale potęga zła jest przerażająca. No to nad wszystkim panuje nasz Bóg. A pomimo tej potęgi, to On jest zwycięzcą. I dlatego znając koniec tej księgi, nie wiem, czy Ilonka Biblię też zaczynała od księgi Apokalipsy, czy nie, ale znając koniec, powinniśmy przyglądać się tym sytuacjom wcześniejszym, tak przecież bardzo pasującym do naszego życia, tak przypominającym mnie i na pewno wielu z was moje własne decyzje, moje własne obawy, moje własne tchórzostwo, moją własną niewiarę. A potem ilu z nas już poznało smak zwyciężania, zwyciężania w Chrystusie? Ilu z nas może powiedzieć, to jest zupełnie inny smak zwycięstwa? To nie jest oparte na logice, na moich wysiłkach, mojej silnej woli, moich znajomościach, moich zdolnościach, moich majątnościach, czy jest oparte na Chrystusie. A więc wracając do historii, którą dzisiaj śledzimy, dobrze jest rozpocząć tak, jak i oni rozpoczęli, jak dali nam przykład. Piąty rozdział Księgi Jozuego to wieść o przeprawie. Gdy wieść o tym, że Pan na czas przeprawy wysuszył przed Izraelitami wody Jordanu, dotarła do wszystkich królów amoryckich mieszkających po zachodniej stronie rzeki i do wszystkich królów kananejskich mieszkających nad morzem, struchleli oni i stracili odwagę do przeciwstawiania się synom Izraela. A oni tylko przeszli na drugi brzeg Jordanu. Wprawdzie ten Jordan był wezbrany, wystąpił z brzegów. To były wody wiosenne, powodziowe. To nagle te wody się zatrzymały. Lud przeszedł sobie jak gdyby nigdy nic na drugi brzeg. I wieść o tym sprawiła, że wszyscy potężni królowie, władcy tych ziem, struchleli i stracili odwagę do przeciwstawiania się synom Izraela. To dobre przygotowanie gruntu, że tak powiem. To cudowne Boże działanie zrobione, uczynione właśnie w tym kierunku, by Boży lud spotykał się z tym respektem, z tym szacunkiem, by ci, którzy mieliby ochotę z wami walczyć, stracili odwagę, chęć do przeciwstawiania się wam. Bo skoro z wami jest Bóg, skoro On czyni dla was takie rzeczy, to jak można się wam przeciwstawiać? Jak wygląda dzisiaj twoje świadectwo? Z petem w zębach, flaszką z kieszeni, suchnący jeszcze nieprzetrawionym alkoholem. Chcesz składać świadectwo? Ze mną jest Bóg. Drżyjcie przede mną, bo idę zdobywca. Niosę ze sobą obietnicę zwycięstwa. Pokiwają nad tobą z politowaniem głową. Łapie, wróć się lepiej tam, skąd wyszedłeś. Zmień lekarza. Idź się leczyć. Co ty mi tu opowiadasz? Świadectwo, które niesiesz ze sobą, ma sprawić, by pojawił się respekt, szacunek. Patrzą na człowieka, za którego by nie dali 5 złotych, i słyszą rzeczy zdumiewające. Książkę Pławiacze Pereł napisaliśmy o was. By ci, którzy czytali, którzy zechcieli przeczytać, zdumieli się, co to znaczy, gdy Bóg z kimś idzie. Jakie to ma znaczenie, kiedy wyruszasz odważnie przed siebie na podstawie Bożej obietnicy. Na podstawie tego, że Bóg obiecał, będę z tobą, nie opuszczę cię. To zdumiewające. Jak wielu z was może powiedzieć świadectwo, spotkałem starych kumpli, spotkałem się z rodziną, spotkałem się z tymi, którzy no, znali mnie jako tego starego człowieka i byli zdumieni. I byli, może nie powiem zachwyceni, bo żeby się zachwycić Bożymi działami, to trzeba najpierw zachwycić się Bogiem. Taki Bóg mi pasuje, takiego Boga chcę, bo On czyni takie rzeczy. Bo ja pragnę takich rzeczy, jakie On czyni. Zachwycić się czyjąś przemianą, pomijając wspaniałego Boga, to takie tylko przyjrzenie się cukierką przez szybę. Ale tu bogactwo towaru, ale tu bogactwo słodyczy, ale tu bogactwo wspaniałości. W Kijowie widziałem te sklepy Roszena kapiące złotem. Z takimi słodkościami w środku, że zdumiewa. Wystrój niesamowity. I robiłem zdjęcia tych babci siedzących z jakimś kubkiem po Pepsi, zebrzących na parapecie tych sklepów. To wszystko tam za szybą. To wszystko tam nie dla mnie. Tu jest moja szara, biedna rzeczywistość. Co musi się zmienić, by mógł wejść tam do środka? By personel mi się nisko pokłonił. Zapraszamy. I tu nie chodzi o majątek, nie chodzi o pieniążki, nie chodzi o wygląd. Chodzi o coś o wiele, wiele więcej. Obietnica zwycięstwa. Tej obietnicy towarzyszy standard świadectwa, niesiesz ze sobą. To bardzo ważne. To bardzo ważne. A potem, od 2 wersetu, w tym 5 rozdziale Księgi Jozuego, czytamy tak. W tym czasie Pan polecił Jozuemu sporządź sobie krzemienne noże i ponownie obrzezaj synów Izraela. Jozue sporządził więc sobie krzemienne noże i obrzezał Izraelitów na wzgórzu, na pletku. A oto powód, dla którego Jozue ich obrzezał. Otóż cały lud, który wyszedł z Egiptu, a ściśle biorąc mężczyźni, wszyscy wojownicy, pomarli na pustyni w czasie drogi po wyjściu z Egiptu. Wszyscy oni byli obrzezani, natomiast cały lud, to znaczy chłopcy, którzy urodzili się na pustyni w czasie drogi po wyjściu z Egiptu, obrzezani nie byli. Ponadto Izraelici chodzili po pustyni przez 40 lat, dopóki nie wymarli w narodzie wojownicy, którzy wyszli z Egiptu. Musieli zaś wymrzeć, ponieważ nie posłuchali głosu Pana i Pan przysiągł, że nie da im oglądać ziemi opływającej w mleko i miód, którą pod przysięgą złożoną ich ojcom obiecał nam dać. Właśnie ich synów, którzy zajęli ich miejsca, Jozue obrzezał, ponieważ wcześniej tego nie uczyniono, nie obrzezano ich podczas wędrówki. Po zakończeniu obrzezywania całego narodu Izraelici pozostali na miejscu w obozie, aż znów powróciło im życie. Wówczas Pan powiedział do Jozuego: dzisiaj zdjąłem z was hańbę Egiptu. Dlatego nadano temu miejscu nazwę Gilgal i nosił ją aż do dnia dzisiejszego. Gilgal, czyli zdjęcie hańby. Tak, tłumaczyć należy to słowo. Bóg powiedział, że to, czego nie osiągnęli ojcowie, osiągnęli dzieci. Ojcowie nie osiągnęli z powodu niewiary, ale dzieci mogły teraz podjąć swoją własną, niezależną decyzję. Zawrzeć na nowo przymierze z Bogiem, osobiste przymierze z Bogiem. Nic nie działo się tu automatycznie, nic nie działo się na zasadzie zbiorowej odpowiedzialności czy zbiorowego sukcesu. Każdy indywidualnie musiał przeżyć to przymierze z Bogiem, zdecydować się, będę służył temu, a nie innemu Bogu. Obrzezanie dla Izraelitów było tym symbolem, tą decyzją, tym przypomnieniem, komu służę, do kogo należę. A więc zanim obietnice zwycięstwa zaczęły się wypełniać, należało odnowić przysięgę, tą przymierze, które zawarli ojcowie z Bogiem. Każdy z nich musiał uczynić to osobiście. Byliście ochrzczeni w dzieciństwie. Chyba nie ma tu nikogo, kto nie byłby w dzieciństwie gdzieś tam ochrzczony. Ot, ktoś w waszym imieniu zawarł przymierze z Bogiem. Ktoś w waszym imieniu zobowiązał się do przestrzegania takiego czy innego prawa. Ale tak naprawdę to niewiele mieliście wspólnego z tymi obietnicami, z tym wydarzeniem. Dzisiaj mówienie ci, że skoro jesteś chrześcijaninem, to winieneś to, tamto, siamto. Jest dla ciebie taką, ja wiem o sobie, jak było ze mną, taką gadaniną, takim zawracaniem głowy, takim czepianiem się, po prostu wierceniem dziury w brzuchu. Ale kiedy odnowisz swoje przymierze z Bogiem, w chrzcie wody, kiedy ogłosisz go swoim Panem i Zbawicielem, jesteś już przygotowany, by uczestniczyć w obietnicach zwycięstwa. jesteś już przygotowany. Jesteś już ku temu wyposażony. Następne wydarzenie, zanim zabrali się za Jerycho, to pierwsza Pascha w Kananie. To przypomnienie, co dla nich uczynił Bóg. To uczczenie, to wyraz wdzięczności za to, co Bóg uczynił dla ich narodu, dla ich ojców, dla nich samych. Gdy synowie Izraela obozowali w Gilgal, urządzili tam Paschę. Uczynili to w 14 dniu miesiąca, wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego dnia po święcie Paschy jedli prześniki i prażone ziarno, przygotowane już z płodów ziemi. Właśnie tego dnia przestała pojawiać się manna. Od tego dnia, w którym skorzystali z płodów ziemi, Izraelici nie otrzymywali już manny. Tego roku mogli korzystać z plonów Kananu. Błogosławieństwo czy przekleństwo? Do tej pory codziennie o świcie mieli dostawę kilkuset tysięcy kilogramów, kilkuset tysięcy ton manny z nieba. Wystarczająca ilość, by wyżywić to potężne zgromadzenie, z pewnością liczące około 3 milionów. A tu urządzają Paschę, składają Bogu dziękczynienie za wszystko, co uczynił dla nich od czasów Egiptu, od czasu tej pamiętnej nocy wyjścia. Spełniają Boże pragnienie, by o tym pamiętać, by o tym opowiadać, by ci najmłodsi przesiąkali od małego wdzięcznością dla Pana. Od tego dnia spożywają już plony ziemi, na którą przyprowadził ich Pan. Od tego dnia mogą już się cieszyć z tego, co im wyrosło przez ich trud, przez ich pracę. Ale przecież to rośnie, to jest im dane z Bożej łaski. Można wkładać nie wiem ile wysiłku i nic ci na tych kamieniach nie wyrośnie. A można zaufać Bogu, zawinąć rękawy i cieszyć się plonami ziemi, którą dał ci Pan. To jest błogosławieństwo. Możliwość pracy, zapracowania, uczynienia. Święto Dziękczynienia obchodzone w Stanach jest, ma taki właśnie wydźwięk. To są plony tej ziemi przez nas wypracowane. Święto Dziękczynienia jest pełne dumy, radości. Nie ma tu miejsca, i teraz muszę ciężko pracować, przedtem to mi z nieba spadało, a teraz to jest taki ten. Wreszcie do czegoś się nadajesz, chłopie. Wreszcie się do czegoś nadajesz. Potrafisz wydobyć z ziemi plon. Przedtem tylko spadało ci z nieba, spadało. 20 lat w więzieniu, śniadanie, obiad, kolacja, spadało, spadało. Ale przyszedł czas, byś zawarł przymierze z Bogiem, byś dziękował Mu za to, że wyprowadził cię na wolność i zaczął uprawiać ziemię, którą ci dał. Skorzystał z możliwości, które On dla ciebie przygotował. Mówi, oto ziemia, którą ci daję. Oto drzewa, oto sady, oto pastwiska, oto źródła wód. Oto gotowe domy. Wejdź, zamieszkaj, skorzystaj. Wydobywaj plony z tej ziemi i bądź z nich dumny. Pierwociny, dziesięciny oddawaj Bogu, byś pamiętał, byś zawsze pamiętał, komu to zawdzięczasz. Jeżeli ktoś lekceważy dziesięcinę, to lekceważy również i dziękczynienie. Sam se ciężko zapracowałem i ja mam, tu muszę tak harować, to jeszcze miałbym dziesięcinę dawać. To Boża łaska, że masz pracę, to Boża łaska, że możesz już korzystać. Tego roku mogli korzystać z plonów Kanadu. Zmieniła się rzeczywistość. To już nie jest tamto, że powiem, więzienne żarcie. Nie dość, że mamy tu obfitość wszystkiego, to jeszcze masz możliwość uczestniczyć w tym błogosławieństwie, które tu spływa. Masz możliwość zawinąć rękawy, wziąć się do pracy, iść gdzieś coś zapracować, dołożyć się do tego tutaj, mieć tą satysfakcję. Ilu tutaj za pierwszą pensję robiło zakupy, przynosili tutaj to, ilu braci gdzieś tam z zewnątrz udało się zarobić, nakupili udek, nie udek, jakieś wspaniałości, przywozili to dla was tutaj, ryby, nie ryby. Ciągle takie rzeczy się pojawiały, ale ta satysfakcja na ich twarzach to coś naprawdę radosnego. Nie, wydałem moje ciężko zarobione pieniądze i teraz to prawda. Nie, dzięki Ci Boże, że mogę zarobić. Dzięki Ci Boże, że mogę się podzielić. Dzięki Ci Boże, że mogę uczestniczyć i korzystać z plonów tego Kananu, do którego mnie wprowadziłeś. A więc przyszedł czas, by i ta obietnica zwycięstwa zaczęła się wreszcie realizować. Ale od 13 wersetu 5 rozdziału czytamy tak. Pewnego razu, gdy Jozue przebywał pod Jerychem, zobaczył nagle przed sobą jakąś postać. Trzymała w ręce dobyty z pochwy miecz. Jozue podszedł i zapytał, po czyjejś jesteś stronie, naszej czy naszej nieprzyjaciół? A on odpowiedział, ani po waszej, ani po waszych nieprzyjaciół. Jestem dowódcą wojsk Pana i właśnie przyszedłem. Wtedy Jozue upadł na twarz, pokłonił się mu i zapytał, czy mój Pan, co mój Pan rozkazuje swojemu słudze? Zdejmij z nóg sandały, odpowiedział dowódca wojska Pana. Miejsce, na którym stoisz, jest bowiem święte. I Jozue wykonał jego polecenie. Dziwna scena, prawda? Ciągle przed nimi wizja tego, co ich czeka pod Jerychem. Ciągle przed nimi w nich myśli, rozważania, jakieś strategiczne plany. Co by tu zrobić, żeby zdobyć to Jerycho? I oto staje postać przysłana od Boga z mieczem w dłoni. Potężny wojownik. O jak, żeby się go chciało mieć po swojej stronie. O jak, żeby się chciało, żeby on powiedział, tak, jestem tutaj, by walczyć po waszej stronie. Razem to tutaj widzicie ten potężny miecz, widzicie moją siłę, moją chwałę. Razem to ich w pył zmieciemy. Chodźcie, chłopaki. Ale ta postać przysłana przez Boga mówi, nie jestem ani po waszej stronie, ani po stronie waszych wrogów. Oto przyszedłem w imieniu Boga. Co mam zrobić, Panie? Co mam zrobić, Panie? Najlepsze pytanie, jakie można zadać Bożemu posłańcowi, Bogu. Co mam uczynić? Zdej im swoje sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią święta. Wielki wódz plemion izraelskich. Przygotowywany od 40 lat do tego, by przejąć przywództwo nad nimi. Człowiek, który ma wielokrotnie powtarzane zapewnienie Boga. Będę z tobą, nie bój się, nie lękaj się, nie trwóż się, nie rezygnuj, nie opuszczę cię. Pójdziesz i będziesz zwyciężał w moim imieniu. Zobaczysz rzeczy, o których ci się nawet nie śniło. Tylko się nie bój, tylko się nie lękaj. Bierz się, chłopie, do roboty. Jestem z tobą. O, jak wielu wtedy odważnie wyrusza, jest gotowy do takiego wyruszenia. Mówi, no to teraz niech się tylko te bramy przede mną otworzą, a tu wyjdę i będę zwyciężał. No, który pierwszy? Bóg jest po mojej stronie, także wiesz. A Bóg mówi, ja nie jestem ani po twojej stronie, ani po stronie twoich wrogów. Ja jestem Bogiem. A to przyszedłem z mieczem w dłoni. Co mam uczynić, Panie? Zdej sandały. Padnij na twarz. Bo ziemia, po której kroczysz, jest ziemią świętą. Lekcja pokory. Lekcja uniżenia przed Bogiem. Co mi tam ktoś będzie mówił? Bóg jest ze mną, proszę bardzo, chłopcy, idziemy. Będziemy tu zwyciężać, wygrywać. A ile pokory jest na twoim wyposażeniu? A na ile jesteś gotowy zdjąć sandały? Bóg przyprowadził cię do miejsca świętego. To nie jest odosobniona lekcja. To samo spotkało wcześniej choćby Mojżesza. Zaciekawiony, zdumiony. Krzak płonie, a się nie spala. Dziwne zjawisko. Podejdę bliżej. Słyszę, zdejm sandały. Lekcja pokory. Lekcja uniżenia. Lekcja bogobojności. Bez tego, bracie, siostro, nawet nie masz co marzyć o wypełnieniu się obietnic zwyciężania, obietnic zwycięstwa, przymierze z Bogiem. Ta cudowna gotowość korzystania z Bożych darów, z Bożych możliwości. Dałeś mi, Panie, ręce, dałeś mi nogi, dałeś mi serce, dajesz mi pracę, dajesz mi miejsce zamieszkania. Mogę coś tu zrobić. Wszedłem dzisiaj do jednego pokoju i załamałem się. To ma być miejsce zamieszkania? To ma być miejsce zamieszkania? Wszedłem wczoraj na górę, myślałem, że się podłoga pode mną zawali. To ma być miejsce zamieszkania? Tyle talentów, tyle zdolności, tyle możliwości, tylu chętnych do pouczania. Tyś powinien zrobić to, a tyś powinien zrobić tak, a gdybyś postępował tak, to nie miałby, nie dałoby się to. A rozglądam się wokół i widzę, że ani krzty wdzięczności dla Boga, że cię tu przyprowadził, że daje ci możliwość. Daje ci możliwość zupełnie innego, nowego życia. Przynosisz bagaż swoich tamtych przyzwyczajeń i mówisz, dawać mi to śniadanie, dawać mi to obiad, dawać mi to kolację. A ja sobie będę leżał, pójdę sobie w nocy, będę w parku siedział, a potem będę spał na nabożeństwie. Bo przecież jestem niewyspany. Ale w zwyciężaniu to już byśmy chętnie udział brali. A gdzie twoje świadectwo? A jakie to jest to świadectwo? A gdzie twoje przymierze z Panem? Jak ono dzisiaj wygląda? Może należałoby ponownie. Tam, gdzie byłeś, może stało się to bardziej, a namówili mnie, a wiesz co tam. Fajnie, ale tu, teraz, przed tobą rozstępujące się wody Jordanu. Za chwilę będziesz mógł tam przejść i zacząć zupełnie nowe życie. A jak wygląda twoja bogobojność? Ile bojaźni Bożej jest w twoim sercu? Potrafisz przyjść na nabożeństwo, cuchnąc z alkoholem, że się stało. Bogu to nie przeszkadza. Ja wiem, jak cuchnąłem i czym cuchnąłem, kiedy Bóg się nade mną ulitował. Kiedy się nade mną ulitował. Kiedy mnie nie odrzucił, ale przygarnął. Opowiadałem wam na tym spotkaniu, kiedy tam w kącie schowany, skacowany i jeszcze pamiętam, w kieszeni miałem resztki jakichś wyczepanych klubowych i szczerze, jak się potem zapalę, to może jakąś gazetę, jakieś skręta zrobię, bo już nie było całego papierosa. A tymczasem, patrzę, podchodzą do mnie z tacą, z chlebem, z winem, zapraszają mnie do udziału w Wieczerzy Pańskiej. Moje serce zostało wtedy złamane. Bóg się pochylił nade mną, cuchnącym, nade mną, którego myśli były gdzieś tam, zupełnie przed czym innym. Zastanawiałem się, czy zdążę na wieczorny dancing jeszcze, czy zdążę dojechać do siebie tam na ten czas. A tu Bóg się nade mną pochyla i proponuje mi udział w swoim zwycięstwie na Golgocie. Obietnica, czy to zwycięstwo jest również dla mnie, stała się dla mnie czymś tak ważnym. Nie było potem łatwo. To jeszcze długo musiało potrwać, ale to już była dobra droga, dobra decyzja. Nie odważyłbym się już od tego momentu przyjść do Boga cuchnącym, śmierdzącym, takim jak wtedy byłem. On wtedy mnie takiego właśnie przytulił. Ale nie dostałem od niego przyzwolenia, by non-stop do niego przychodzić. Nie ma problemu, nie przejmuj się grzechem, bo w depresję wpadniesz. Bóg ci i tak wybaczy. Cuchniesz, nie cuchniesz, ładnie wyglądasz, nie ładnie. Twoje myśli są tu czy tam. Psia ryba. Ale w zwycięstwie każdy z nas chciałby uczestniczyć. I zapowiadałem, że dzisiaj będziemy wspólnie z Jozuem zdobywać Jerycho. Ale doszliśmy zaledwie, albo może doszliśmy aż do miejsca, kiedy jesteśmy przygotowani, by to Jerycho zdobyć. By to zwycięstwo stało się faktem. By ta Boża obietnica stała się twoją rzeczywistością. A więc ciąg dalszy nastąpi. Chyba, że ktoś chce już przeczytać koniec i powie, co gorąco wam wszystkim polecam. Co gorąco, szczególnie Ilonka wam poleca, bo to jej wypróbowana metoda, jak sobie radzić z przerażającymi historiami, z wizjami tego, oj, co to będzie, jak to będzie, jak to się skończy. Przeczytaj koniec. Aby nie wiedział, jak się skończy. Ale nie lekceważ drogi, która prowadzi do tego końca. To nie jest takie hop-siup po skokach. Każdy z tych kroków, o których mówiliśmy, to część Bożego planu prowadzącego do zwycięstwa. Amen?
Amen. Amen.